Będziemy kontynuować Ewangelię Łukasza. Poproszę Maju. Tradycyjnie przeczytamy pierwszy fragment.
Tymczasem w niebie doszło do bitwy. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Walczył sam smok, wspierali go jego aniołowie, ale przegrał i nie było już dla nich miejsca w niebie. W ten sposób wielki smok, znany z dawien dawna wąż, określany jako diabeł i szatan, który zwodzi cały zamieszkały świat, został zrzucony na ziemię. Wraz z nim zrzucono jego aniołów. Wtedy usłyszałem w niebie donośny głos. Teraz nastało zbawienie i moc, królestwo naszego Boga i władza Jego, Chrystusa. Bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Dlatego wesel się niebo i wy, którzy w nim mieszkacie. A biada ziemi i morzu, zstąpił do was diabeł. Pała on wielkim gniewem, świadom, że czasu ma niewiele. 72 posłańców powróciło z radością, donosząc: Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas im powiedział: Widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie.
Czasami można byłoby sobie zadać pytanie, w zasadzie po co nam ten duchowy świat cały? To wszystko, co niewidzialne, tajemnicze, groźne, nieprzewidywalne, złowrogie. Po co to wszystko jest? Mogłoby nam tutaj na ziemi żyć się lepiej, gdybyśmy musieli się zajmować, myśleć i doświadczać rzeczy, które są tylko możliwe do dotknięcia, bardzo prostego zrozumienia, policzenia, doświadczenia wzrokiem, słuchem, zmysłami, które w naturalny sposób wszyscy dostaliśmy. Ale jednak jest. Tak jak nie można, tak jak wierzymy w Boga, tak samo nie możemy negować, że istnieje diabeł. Jak czytamy o aniołach i czytamy o demonach, czytamy o tym wszystkim i Jezus też wcale, kiedy przyszedł na ziemię, wcale nie prostował, że nie, to nie tak, to są wasze baśnie, to jest troszkę inaczej. Wcale nie, nawet wiele na ten temat mówił i wiele też podczas jego wędrówki działo się. I ten nasz sąd, o którym mówimy, sąd, który Bóg, nie nasz, którym my jesteśmy, mamy w tym udział, sąd, który Bóg wylewa na ziemię, czyli daje tą możliwość, co rozumiem przez ten sąd, tą możliwość, że każdy może wybrać, że każdy może określić, czy chce być po stronie Boga, mu służyć, uznać jego bycie Bogiem i jego zbawienie, czy chce żyć po swojemu, na własną rękę, zmierzyć się z tym, co się będzie z nim działo, kiedy skończą się jego dni na tym świecie. I ten sąd ma te dwie płaszczyzny, o których też mówiliśmy. Chwilę wcześniej Jezus, kiedy wysyłał tych samych 72, wysłał ich jak owce między wilki i mówiliśmy o tym, że my nie idziemy w duchu tego świata, my nie idziemy nikogo gnębić, my nie idziemy nikogo na siłę przekonywać, my nie idziemy nikogo zmuszać, my nie idziemy nad nikim wojować, tylko idziemy w pewnym sensie, tak jak sam Jezus poszedł na krzyż, trochę jakby ofiarując nasze własne życie i to, kogo reprezentujemy, to jak żyjemy, to wszystko ludzie będą wiedzieć i być może czasami nas, mówiąc przenośnie, zjedzą za to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, ale my nie będziemy, strzepniemy proch i pójdziemy dalej. I taka była posługa Jezusa Chrystusa i taka ma być nasza. Przez świadectwo naszego życia, przez to, jak żyjemy, będziemy w pewnym sensie konfrontować każdego, kto o nasze życie się otrze, i ten sąd będzie się uaktywniał, czy rzeczywiście ten Bóg istnieje i czy warto z Nim żyć i czy warto Mu zaufać. Ale w tym samym fragmencie, kiedy uczniowie byli rozesłani, to było o tym, jak owce między wilki, ale też było, żeby wchodzili do domów, korzystali z jedzenia, jeśli im dadzą. I później jest napisane w 9 wersecie 10 rozdziału: uzdrawiajcie tam chorych i głoście, przyszło do was Królestwo Boże. Czyli w tym całym sądzie też, w tym całym byciu świadkiem Chrystusa, który zwiastuje to, że Bóg jest i istnieje, jest też ta druga płaszczyzna, ta właśnie niewidoczna, ta ukryta, ta duchowa, można było powiedzieć, która też jest tam i była w pewnym sensie pokazywana. Idźcie i czyńcie rzeczy, o których tym ludziom może się nie śniło, albo gdzieś czytali w starych księgach, że tylko najwięksi prorocy mogli czynić te rzeczy. I wiadomo, o Eliaszu, o innych, tak? Ale wy będziecie mogli czynić w moim imieniu i mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Czyli cuda jako wszystkie te uzdrowienia, uwolnienia, jako zwiastun tego, że to, za czym stoimy, to w imieniu czego przychodzimy, jest żywe, prawdziwe i się przybliża. Jest aktualne, jest tu i teraz. I później, kiedy ci uczniowie wracają, z radością trzeba zauważyć, 72 posłańców powróciło z radością, donosząc: Panie, w Twoim imieniu nawet demony nam są podległe. To widać, że doświadczyli tego. Wcześniej doświadczywali też tego, jakich ludzie przeganiali. Doświadczali trudnych słów Jezusa, który im mówił, o jakiej cenie trzeba było zapłacić. A teraz z radością wracają i mówią: nawet demony nam są podległe. I te dwie płaszczyzny, te bycie tą owcą między wilkami i te wszystkie rzeczy duchowe, możemy to nazwać, czy nadprzyrodzone, takie, które nie są z tego świata. To wszystko się dzieje na kartach tego fragmentu. I my dzisiaj też żyjemy w takim świecie, gdzie te rzeczy istnieją i są i w nie wierzymy. Natomiast to, co zjawisko, które się niestety w moim sercu bardzo głęboko mam dużo z tego powodu emocji, że się nasze środowisko, my jako wierzący, bardzo mocno się polaryzujemy. Ponieważ kiedy czytamy Biblię, każdy czyta ją przez pryzmat swoich doświadczeń, swoich koncepcji, jak to powinno być, przez pryzmat kultury, z której wyszedł. I wielu, jak czyta, widzi owce między wilki. Inni natomiast, jak czytają, widzą tylko uzdrawiajcie chorych. Jedni, jak czytają, widzą tylko miłość. Mamy być przykładem miłości. Drudzy, jak czytają, cuda, cuda i tylko cuda. I to nie jest tak, że ta część Kościoła taka, ta część tak. Po prostu. Jedni, jak czytają, to widzą tylko planowanie, zasady, mądrość taką. I Biblia taka jest, mówi wiele o tym. Inni, jak czytają, widzą tylko Ducha Świętego, duchowe przeżycia, duchowe nadprzyrodzone rzeczy, duchowe prowadzenie i wszystko, wszystko tylko stamtąd, z tego niewidzialnego świata. Jedni, jak czytają, to widzą i tak postrzegają naszą wiarę chrześcijańską, jak człowiek jest już zbadany, znamy jego psychologię, znamy jego schematy zachowań, znamy biochemię mózgu, możemy wszystko zbadać, rozpisać i przepisać leki. Inni natomiast widzą wszędzie demony, widzą wszędzie duchowe więzy, widzą wszędzie tylko i wyłącznie duchowe i duchowe i duchowe i żadnego tego z tych rzeczy nie przyjmują. Jeszcze inni widzą wszędzie tylko Bożą wolę i widocznie, że jest tak, jak jest, to Bóg tak chciał i nam nic do tego i wszystko powinno być tak dokładnie, jak jest i cała inicjatywa jest po stronie Boga. Inni z Boga zrobili Boga, jak ja to mówię, na żetony, jak automat na żetony. Jak dużo nawrzucam, to na pewno osiągnę to, co zamierzyłem sobie w sercu. Wystarczy, że dużo nawrzucam i tam mamy już różne techniki duchowe, co należy nawrzucać do tego automatu, żeby zmusić Boga do czynienia naszej woli. Inni lubią, jak Bóg i to tylko widzą, działa w ukryciu, żeby, broń Boże, nic tak w sercu, w środku, w cichości, bo taki jest Bóg, takiego go czytają. Inni natomiast widzą tylko wszystko to, co chcą widzieć, wszystko musi być spektakularne, wszystko musi się dziać, wszystko musi być głośne i tylko takie. I to, co nas doprowadza trochę do tego, że często jest podział pomiędzy jedni, o drugich mówią, że mają dojrzałą wiarę, a tamci drudzy mają niedojrzałą. I to w dwie strony już usłyszałem, że dojrzale jest wierzyć, że wszystko jest takie tylko tu przyziemne. Inni znowu, że dojrzale jest wierzyć, że wszystko jest tylko nadprzyrodzone, że wszystko musi mi powiedzieć Bóg i wszystko tylko cuda, cuda i cuda. Efekt mamy taki, że w jednym z wersji może to doprowadzić do skostnienia, do tak zwanej religii, do przychodzenia bez żadnego oczekiwania, bez żadnej wiary tak naprawdę, z przyzwyczajenia, z rytuału co niedzielnego. I to jest smutne, że tak może to się skończyć. Z drugiej strony może się to skończyć dziwacznością, dziwactwem, zgorszeniem. I często jest tak, że jedna ze stron jest po tej stronie właśnie, bo doświadczyła tej negatywnego efektu drugiej. Gdzieś ktoś zaczął swoje chrześcijaństwo w czymś, co by scharakteryzował jako takie przyziemne, skostniałe. Nagle się dowiedział, że jest coś więcej i ze skrajności w skrajność jest po drugiej stronie barykady. Inni zaczęli swoje chrześcijaństwo w czymś, co tutaj nazwałem pewną dziwacznością i bardzo szybko się zorientowali, że w tych ludziach nie ma ani owoców Ducha Świętego, ani miłości i że jedyne, co im zależy, to na własnym ego, na rozdmuchaniu przeżyć i nic więcej się na nich nie liczy. I tym zgorszeni, tym dotknięci, tym zranieni być może przeszli na drugą stronę barykady. I to jest smutne. I kiedy myślimy o tym, kiedy czytamy te teksty, sam za każdym razem też modlę się, żeby Bóg pokazał mi i pokazał nam, jak rzeczywiście te rzeczy mogłyby się mieć. Bo zadaję sobie pytanie zawsze, dlaczego jest tylko to? Dlaczego tak łatwo wpadamy w te skrajności? Myślę, często nasze temperamenty nas wspomagają, że odnajdujemy się w jednej z wersji. A bardzo często nasze doświadczenia. Jak trudno, żeby zrobić ten krok w stronę, gdzie, żeby rzeczywiście żyć w taki sposób, wierzyć w taki sposób, jak Bóg zaplanował. I nawet czytając te teksty, kiedy czytamy tutaj, że Jezus, i niestety tego świata duchowego się nie pozbędziemy, On jest. To myślę, jesteśmy pewni. Ale mimo wszystko Jezus, kiedy w pewnym sensie konkluduje ten rozesłanie i swoją całą posługę w Kafarnaum i w Galilei, jest rozgoryczony, jest rozczarowany. Efekty, które były, nie były takie, jakich by może się spodziewał. Ludzie nie zrozumieli, o co chodzi. Ale mimo wszystko, kiedy rozsyła swoich uczniów, czy to na końcu Ewangelii Marka, czy później, kiedy widzimy, co jego apostołowie robią, to mimo wszystko dalej ich rozsyła z przesłaniem: idźcie, uzdrawiajcie chorych, bądźcie między ludźmi, czyńcie uczniami, idźcie do tych ludzi i czyńcie Królestwo Niebieskie, mówcie, że przybliżyło się poprzez wyrzucanie demonów, uzdrawianie chorych i robienie tych wszystkich rzeczy. Mimo wszystko nie poddał się na tym. Kiedy czytamy chociażby apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich, w 19 rozdziale jest historia, która w pewnym sensie podobnie się zaczęła, ale skończyła się inaczej niż Kafarnaum. Jest jeszcze druga wersja, jak te rzeczy, jak te historie mogą się skończyć. Przeczytam wam, kiedy Paweł był w Efezie, spotkał tam jakichś uczniów, rozmawiał z nimi, skrócę, żeby w pewnym sensie sparafrazuje, i włożył na nich ręce, stąpił na te osoby Duch Święty i było ich około 12. I od 8 wersetu 19 rozdziału. Następnie Paweł udał się do synagogi. Tam przez 3 miesiące odważnie i otwarcie głosił, dyskutował i przekonywał o sprawach dotyczących Królestwa Bożego. Kiedy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali drogę Pana, odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w szkole Tyrantosa. Działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi, jak i Grecy, usłyszeli słowo Pana. Bóg też przez ręce Pawła w niezwykły sposób okazywał swoją moc. Było nawet tak, że wkładano na chorych chusty lub przepaski, które dotknęły jego ciała. To wystarczyło, aby ustępowały choroby, a złe duchy wychodziły. I później wiemy, że był tam Kościół. Efektem tej posługi był Kościół. Ale dalej jest też historia bardzo ciekawa ze świata duchowego. Niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy również próbowali wzywać imienia Pana Jezusa Chrystusa nad ludźmi opanowanymi przez złe duchy. Mawiali: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Tak czyniło 7 synów niejakiego z Kefasa, arcykapłana żydowskiego. Jednego razu zły duch odpowiedział: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy kim jesteście? Następnie człowiek, w którym był zły duch, rzucił się na nich, pokonał obu i pobił ich tak, że nadzy i poranieni uciekli z tego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie. Padł na nich strach i zaczął wywyższać imię Pana Jezusa. Wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało i ujawniało swoje praktyki. Pokaźna liczba osób, które zajmowały się magią, poznosiła księgi i publicznie je paliła. Po odliczeniu wartości tych ksiąg okazało się, że wynosiła ona 50 tysięcy srebrnych denarów. W taki właśnie sposób, stosownie do potęgi Pana, słowo krzywiło się i umacniało. Więc dla jednych ten czas takiego, tych znaków, tych cudów, tego wszystkiego, co robił Paweł, okazał się zbawienny. To zalążek Kościoła, wielu się zbawiło, wielu nawróciło się ze swoich praktyk, z magii. Ale nie dla wszystkich. Dla tych egzorcystów żydowskich to był trudny moment w życiu. I teraz, kiedy wracamy do tego tekstu i przeczytamy sobie, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Wracają uczniowie z misji, z radością. Mówią, Panie, w Twoim imieniu nawet demony nam są podległe. Wówczas im powiedział, widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela. I na pewno nic wam nie zaszkodzi. I mamy tych egzorcystów żydowskich, którym zaszkodziło. I to jest ciekawe. Ale patrzcie, że ta sytuacja jest zaraz po tym, jak Jezus i myśmy to też tu w Kościele przeżyli i mieli kilka bardzo trudnych kazań o cenie, jaką trzeba było zapłacić. Jezus mówi tutaj, tak, obdarzyłem was władzą. Dałem wam tą władzę nad demonami, nad wszelką potęgą nieprzyjaciela. Macie to. Nie zanegował tego w żaden sposób. Nie skarcił ich nawet za to, że to mają. Później ich ostrzegł, do tego wrócimy. I taki jest fakt. My wierzący, ci, którzy są uczniami, ci, którzy są w stanie zapłacić tą cenę, o której wiele mówiliśmy, te wszystkie trudne rzeczy, których słuchaliśmy wcześniej, ci rzeczywiście, którzy są przy Chrystusie, w Chrystusie, są w stanie takie rzeczy czynić i nie mamy się czego bać. I tak jak tutaj jest napisane, i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Natomiast kiedy sobie przeczytamy ten dialog, który ten demon wymienił z tymi egzorcystami, mówi tak, Pawła znam, czy Jezusa znam, o Pawle słyszałem, a wy coście za jedni. To jest ktoś, kto, wiecie, to ludzie, którzy próbowali, którzy wierzyli, że wypowiadanie pewnych regułek coś spowoduje. Którzy wierzyli, że znajomość pewnych faktów, czy nie wiem, pewnej teologii, czy pewnej doktryny, że im ona coś da. Ale tak naprawdę oni nie byli w Chrystusie. Oni tak naprawdę nie byli w Chrystusie, nie znali Go. Oni o Nim tylko słyszeli, oni w Jego imieniu coś próbowali zrobić, ale to nie byli ci Jego uczniowie, ci sami, których mamy tu wcześniej w Łukasza, którzy byli w stanie zapłacić każdą cenę, żeby za tym Jezusem pójść. I niejednokrotnie przeszli przez trudne rzeczy. I taką cenę, kiedy człowiek chce iść głosić Ewangelię, musi zapłacić. Wcześniej, kiedy jeśli oczekuje, że takie rzeczy będą się dziać. Kiedy pamiętam za czasów studenckich, kiedy od drzwi do drzwi chodziłem po akademikach z moim przyjacielem i robiliśmy takie ankiety ewangelizacyjne. I to jest taka cena, historia opowiem, którą my w Polsce najczęściej, to jest jedyna cena, którą płacimy i której często nie chcemy zapłacić. I pamiętam, jak wyszliśmy do pokoju takiej dziewczyny. I nawet jak teraz o tym mówię, widzę tą twarz tego sarkazmu, tej kpiny, tej miny, która mówi, co wy mi tu chcecie gadać. No i my jej zaczynamy opowiadać o Bogu i ona siedzi z tą taką naprawdę kpiącą z nas miną. I na koniec mój przyjaciel genialnie wpadł na pomysł, ponieważ ja sam już chciałem stamtąd uciec. Chciałem odhaczyć, zrobiłem, dziękuję, do widzenia, idziemy dalej, strzepnąć proch. Ale on się nie poddawał i mówi do niej, czy jest coś, o co moglibyśmy się pomodlić za ciebie? Czy jest coś, co moglibyśmy ci uczynić? No i ona tylko tak pękła i mówi, że chciałaby mieć siłę rzucić studia, na których jest. Więc my, dawaj, modlimy się za nią. Boże mój, prosimy cię, żeby rzuciła studia. Ja już w mojej głowie, uciekajmy stąd, uciekajmy, bo czułem, to jeszcze nie jest końcówka. Więc rok później, w tym samym akademiku, chodzimy od drzwi do drzwi, głosimy Ewangelię z takimi ankietami, z każdym rozmawiamy o Jezusie i wpadamy do niej do pokoju i od razu znajoma mina, znajoma twarz i do tego wszystkiego jeszcze noga w gipsie. I ja stanę i mówię, o nie, wiedziałem, że tak będzie. Więc wchodzimy do pokoju, ale jako, że tak powiem, formalnie ja byłem szefem tej naszej dwójki, musiałem zachować twarz. A więc pełen odwagi, rozmawiam z nią, pytam się, czy coś zrobiła z tym, co jej mówiliśmy. Ona mówi, że nie. Czy to było rok później, czy nadal jest na tych studiach? Ona mówi, że tak. Ja mówię, czy chcę o tym porozmawiać? Ona mówi, że nie bardzo. No i na to mój dobry przyjaciel mówi, to może się pomodlimy za twoją nogę. A ja mówię, o ty draniu. Co ty mi chcesz uczynić? Upokorzyć nas chcesz tutaj? To sobie w mojej głowie myślę, ale mówię, byłem tam szefem, musiałem zachować twarz. Mówię, dobrze, więc pomódlmy się za nogę. Ona siedzi i z tą kpiącą, szyderczą miną patrzy się na nas. Ona miała tą nogę aż od biodra w gipsie. I ja sobie myślę, że ona myśli. I tak byłem pewien, że myśli. Co za dwóch dziwnych ludzi przyszło tu do mnie. I my modlimy się o tą nogę, żeby Bóg uzdrowił to złamanie. Mój przyjaciel z zawziętością. Ja wypowiadałem słowa i modliłem się, żeby stamtąd uciec. Więc oczywiście nic się nie wydarzyło. Zamknęliśmy drzwi. Ja zszedł ze mnie cały stres. Mówię, dobrze, że już wyszliśmy, bo wiedziałem, że nic z tego nie będzie. I wtedy mój oburzony przyjaciel, a ja wierzyłem. Mówi, a ja wierzyłem. I przez ciebie się nic nie wydarzyło. To twoja wina. Jak mogłeś mnie tak oszukać? A ja wierzyłem. No i tak żeśmy się pokłócili. Później pojednali. Rok później dowiaduję się, że w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy, mieszkali przyjaciele z innego kościoła też. I mi akurat nie było. Oni tam zrobili jakąś takie spotkanie bez alkoholu. I oni... Bez alkoholu było. I oni dzwoni do mnie i mówi... Słuchaj, jest tutaj ta dziewczyna. Ja jak nie wiem skąd od razu wiedziałem, że mówi o tej konkretnej dziewczynie. I okazało się, że się nawróciła. I on posłuchał jej historii. On mówi, ale jak to się stało? Cudu nie było. Nie słuchałaś tego, co mówimy. Nie chciałaś rozmawiać. Minę miałaś z całym szacunkiem taką, jakbyś z nas kpiła. Co się wydarzyło? I ona mu opowiada, mówi, tak, nic się nie stało. Studiów nie rzuciłam. Z nogą się nic nie stało. Ale kiedy wyszliście, zastanowiła się, mówi, jak to jest możliwe, że powiedziała tak, że widocznie coś musi w tym być, że im się chce robić z siebie takich głupków. Ale i nawróciła się. I później, kiedy kolejna osoba do niej przyszła z Ewangelią na jakimś koncercie, ona była już otwarta. Ona wiedziała, że musi być coś więcej, że dwóch ludzi ryzykuje swój czas, ryzykuje poddanie się na kpiny, ryzykuje poddanie się na ośmieszenie. I jeszcze im to nie wyszło i próbują drugi raz przyjść. I rozmawiają o tym Bogu. Mówi, widocznie coś musi być za tą zasłoną. I bardzo dużo mnie ta historia nauczyła, że za każdym razem my nie wiemy, co Bóg robi. Kiedy idziemy z tą wiarą, którą mamy, my nie wiemy, co Bóg robi za zasłoną. Natomiast to była pewna cena, którą ja musiałem zapłacić, chodząc od pokoju do pokoju, cenę tego mojego pójścia za Jezusem. Cenę opinii. To jest jedyne, co nas często w Polsce spotyka, że kiedy mówimy o Jezusie, to nie mówimy, bo boimy się, co ludzie pomyślą, kiedy my im powiemy, w co tak naprawdę wierzymy. I teraz, kiedy przychodzimy do sytuacji, gdzie dookoła nas jest wielu chorych, wielu w trudach, wielu w trudnych życiowych sytuacjach, to jest ten moment. Myślę, za każdym razem, tak jak ja wszedłem do tego pokoju, to do dzisiaj, ilekroć rozmawiam z kimś nowym Bogu, to jest ten moment, w którym muszę zdecydować, że będę mówił mu o Bogu, który może coś uczynić. Że będę mówił mu o Bogu, który ma moc uczynić coś w jego życiu, co będzie na potwierdzenie tego, że Ewangelia, którą głoszę, że Ewangelia, której jestem świadkiem, że Królestwo, które reprezentuję, jest prawdziwe. I w tej wersji nic się nie zmieniło od 2000 lat. Tak kościoły się rozwijają i tak żyją. I tak naprawdę każdy z was najprawdopodobniej się nawrócił. Że ktoś kiedyś przyszedł do ciebie i powiedział ci, że jest coś więcej. I my uwierzyliśmy albo chcieliśmy uwierzyć i stało się coś w naszym życiu. Bóg wypełnił jakąś pustkę u jednych. Była potrzeba, Bóg ją zaspokoił. Ktoś inny został uzdrowiony. Ktoś inny został z czegoś uwolniony. W jakiejkolwiek wersji się to stało. Czy po cichu, czy głośno. Czy na spokojnie, czy spektakularnie z emocjami. Jakkolwiek się wydarzyło, to jestem pewien, że każdy z nas tu zgromadzonych jest w stanie przywołać moment, w którym doświadczył tego, że Bóg może coś zrobić. I uczynił to w twoim życiu. I na podstawie tego chwyciliśmy się tego, że Królestwo, o którym nam jest mówione, że Ewangelia, która jest nam mówiona, jest prawdziwa. I dokładnie taki był cel tych cudów. Taki był cel tego wszystkiego, co oni mieli uczynić. Oni mieli tą władzę, ale tylko ci uczniowie byli w stanie z tej władzy korzystać, którzy byli w stanie zapłacić tą cenę. I o tej cenie już dużo mówiliśmy. Być w Nim i być z Nim. I problem jest taki, że kiedy dowiemy się, że mamy jakąś władzę, to ludzie lubią nadużywać. I to też jest, nie można nie mówić o tym, kiedy czyta się te fragmenty, dlaczego też jest wiele zgorszenia i nieporozumień. Bo my jako ludzie, ogólnie jako Kościół na świecie zrobiliśmy z tego, że teraz jak mamy władzę nad wszelką diabelską mocą, no to będziemy mieć władzę nad tym, że nie mamy pieniędzy. I zrobiliśmy z tego, że przez wiarę i przez wyznawianie i przez różne rzeczy, całe książki na temat, jak wyprodukować sobie dobrobyt, tak? Że zrobiliśmy z tego narzędzie, w pewnym sensie to jest to nadużycie, o którym mówiłem na początku, że zrobiliśmy z Boga taką maszynę na żetony, że skoro dał nam władzę nad wszelkim niedobrym, a my wszystko identyfikujemy, że to jest diabeł, więc bardzo łatwo nam było zrobić z tego, że my z tego zrobimy sobie sukces, życie w radości, że absolutnie Bóg ukorzy się i ugnie się na każde nasze żądanie. I to jest nadużycie władzy i to jest jakby bardzo jasne. I to jest nasza tendencja. I to była też tendencja uczniów. Kiedy patrzymy na ten fragment, on pokazuje przede wszystkim co najmniej dwa zagrożenia, jakie idą z tym faktem. Kiedy on mówi do nich, widziałem, wówczas im powiedział, widziałem jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. I później mówi, dałem wam tą władzę. Ale ja widziałem, jak szatan, jak błyskawica spadł z nieba. A dlaczego szatan spadł z nieba? Pycha. Z każdym razem, kiedy człowiek ma władzę, albo dostaje nowy kawałek władzy i czyta fragment, albo uczniowie usłyszeli, że Jezus daje wam władzę, człowiek idzie i sprawdza, czy tą władzę ma. Jak sprawdzi i ma, okazuje się, że działa, to przychodzi test. Przychodzi test, czy to zmieni moje myślenie o sobie. Czy nagle ja zacznę z tego faktu, że mam jakąś władzę i że coś mi się udaje, myśleć o sobie więcej niż powinienem. I to była przestroga. Lucyfer, diabeł był pierwszy po Bogu. I Jezus tam był i widział. Widział to wszystko. On był najwspanialszym z aniołów. Miał tą władzę. I to go zgubiło. I dlatego upadł on i 1/3 aniołów, tak jak czytaliśmy. Każdym razem, kiedy doświadczamy, że coś możemy i nawet okazuje się w Bogu i to jest ta przestroga, która tu jest, to za każdym razem przychodzi to pokuszenie, żeby użyć tego dla własnej korzyści. Żeby zacząć używać tego do tego, żeby mi było dobrze, żeby nam było dobrze. Że Bóg nam dał władzę duchową po to, żeby nam było dobrze. To jest dzisiaj najczęstsza tak zwana charyzmatyczna doktryna. Bóg dał ci władzę nad demonami, nad chorobą, żeby tobie osobiście tylko i wyłącznie dla ciebie było dobrze. I zaczynamy dbać o nasze własne życie. A nie tak, mówi ten fragment, on dał im tą władzę i wysłał ich, żeby głosić Ewangelię. I wysłał ich tam, gdzie mogą być też źle potraktowani. I wysłał ich tam, gdzie są ci zgubieni, którzy o Królestwie Bożym potrzebują usłyszeć. Wysłał ich tam, gdzie jest ból, płacz, gdzie nie ma nadziei. Po to dał im tą władzę, a nie na zaspokajanie własnych potrzeb. I oni chwilę wcześniej, jeszcze niedawno chcieli ogień na wioski sprowadzać. To robisz człowiekiem władzę, kiedy dostanie, a nie będzie na to gotowy. Więc on ich ostrzega, ja widziałem, jak szatan spadł. I oni doskonale wiedzieli, jaki jest powód. Jaki był powód, że Lucyfer upadł. I 1/3 aniołów. To jest pycha. Druga rzecz, która to jest ostrzeżenie. To jest, jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. To jest zmienienie, co jest istotne. To jest przekręcenie, co jest ważniejsze. I nawet nie w tym, co jest ważniejsze dla tej osoby, którą, bo to się nam wydaje oczywiste, że zbawienie. Tylko to jest to przekręcenie w naszych głowach, co jest ważniejsze w tym, co my robimy. Czy ważniejsze jest to, że jesteśmy przy Chrystusie? Czy ważniejsze jest to, że Mu usługujemy? Czy ważniejsze jest to, że rozumiemy, że jesteśmy zbawieni? Czy ważniejsza jest nasza służba, którą wykonujemy? Czy ważniejsze jest to, że rozumiemy, jak cenne jest, że zapisane są nasze imiona w niebie? Czy żyjemy tylko i wyłącznie sukcesem naszej służby, jakakolwiek ona by nie była tak naprawdę? Znajdujemy sobie naszą działkę w kościele, to jest nasz taki konik i będziemy wszystko robić, żeby to działało i tym będziemy się cieszyć i to będzie naszą radością. Jak coś idzie tam nie tak, czy to jest grupa domowa, czy cokolwiek, czym się zajmujemy duchowo. Jak tam idzie nie tak, to jest smutek, depresja, jest koniec, Bóg mnie opuścił, muszę iść pościć, szukać Go znowu, gdzie On jest i pytać, co się dzieje. A zapominamy o najważniejszym, że chodzi o to, żeby imiona zapisane były w niebie. I za każdym razem, kiedy jakby następuje wybór, taki swego rodzaju, że doświadczamy tych cudów. I o tym też dużo mówiliśmy niedawno, to jest pokuszenie, w którą stronę to nas nasze serce pociągnie. Jest pokuszenie, jest decyzja, czy my nie poprzestawiamy sobie priorytetów. Czy my zrozumiemy, że pewne rzeczy są narzędziami, a pewne rzeczy są celem. Bo celem jest zapisanie imion w niebie, naszych i wszystkich tych, do których idziemy. A narzędziem jest to wszystko, co możemy zrobić. I owszem, Bóg kocha człowieka i z litości, i z troski wiele razy Jezus czynił cuda tylko po to, bo się zlitował. Nawet z Egiptu ich wyciągnął, bo się zlitował. Jakby Boże serce chce kochać, tak jak żaden ojciec, żaden człowiek nie jest w stanie tak naprawdę przejść obojętnie. Wierzę, że nie jest, kiedy widzi, że ktoś cierpi. Jest zdesperowany, żeby znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie, płacąc niesamowite pieniądze za kurację. Złapie się każdej nadziei. A my tą nadzieję mamy w Chrystusie. My tą nadzieję mamy w Chrystusie i godni pożałowania byśmy byli, gdybyśmy tylko na ziemi jej upatrywali. W tym życiu, pisze Słowo Boże. A nie rozumieli, że ważniejsze jest to, co jest tam w niebie. Jaki jest cel, a jakie jest narzędzie. Ale może to pójść w dwie strony, tak jak mówiłem. I tak jak w Dziejach Apostolskich czytaliśmy, przeczytam wam chociażby jeszcze z listu do Tesaloniczan, z pierwszego listu. Paweł pisał tak. Modlimy się o was, wiedząc, bracia ukochani, przez Boga, że zostaliście wybrani. Gdyż nasza dobra nowina dotarła do was nie tylko w słowie, ale także w mocy w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wiecie przecież, jak Bóg ze względu na was używał nas pomiędzy wami. I wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście słowo pomimo wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego. Do tego stopnia, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaj. Przecież to właśnie od was słowo Pana rozniosło się nie tylko po tych dwóch prowincjach, ale wszędzie dotarło wieść o waszej wierze w Boga. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście, jak odwróciliście się od bóstw do Boga, a po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu oraz oczekiwać na powrót nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga. Mówi, wasza wiara, wzbudzona dzięki temu, co w mocy Ducha Świętego mogliśmy zrobić i cokolwiek to było. Oni wiedzieli, o czym mówią. Cokolwiek się wydarzało. Ta moc Ducha Świętego, który działał między nimi, spowodowało, że oni zaczęli wierzyć. I nie obróciło się to w stronę negatywną dzięki Bogu. Tylko ta wiara, ta rozkrzewiona wiara rozniosła się po wszystkich krainach dookoła. Ta wieść o tym, że Bóg jest Bogiem nadziei, ta wieść o tym, że Bóg może, ta wieść o tym, że Bóg na przekór okolicznościom jest w stanie dać im wytrwałość i wiarę i nadzieję w to, bo oni byli prześladowani. Ta wieść o tym, że Bóg jest Bogiem nadziei, tym, który może uczynić. To jest Ewangelia, to jest zgłoszenie Królestwa Bożego też tutaj. I oczywiście nie chodzi tylko o to ziemię, nie chodzi tylko o to, co tu żyjemy. Takie zdanie usłyszałem niedawno, że jeśli my, ludzie nadziei, stracimy nadzieję, że Bóg może. Jeśli my, ludzie nadziei, zapomnimy, że w naszym życiu nasza droga często zaczęła się od tego, że uwierzyliśmy, że On może coś uczynić, że z naszej beznadziei nas może wyciągnąć, że tak jak czytaliśmy psalm na początku nabożeństwa, że On dał nam tą władzę deptania, że On nas schroni, że On jest dobry, to kto jest w stanie ją zanieść? Kto jest w stanie ją zanieść, jak nie my? I jeśli my, ludzie nadziei, kiedy zrozumiemy i zechcemy pójść w mocy Ducha, tak jak Jego uczniowie, upadniemy w naszej pysze, w naszym zafiksowaniu się i zapomnimy, że nie o cuda chodzi, lecz celem są imiona zapisane w niebie, to kto inny pójdzie? I imiona nie tylko nasze. Amen.